Już dłużej tego nie mogę wytrzymać. To koniec. Te słowa pewnego wieczoru usłyszał Andrzej od swojej żony. Mam dość. Mam dość twoich obietnic, kontynuowała. Mam dość twoich obietnic bez pokrycia. Mam dość twoich ciągłych kłamstw. Mam dość bycia nieważną, poniżaną. Dokładnie tak się czuję, kiedy wyzywasz mnie, używając ohydnych słów, których kiedyś nawet nie słyszałam. Mam dość awantur. Mam dość awantur o byle co, podczas których wrzeszysz na mnie jak szalony. Mam dość nieprzespanych nocy i czekania na ciebie i tego ciągłego lęku. Dość wyżywania się na mnie, to koniec. Powinnam była odejść już dawno. Teraz to już naprawdę koniec. Mam dość i proszę odejść z mojego domu i z mojego życia na zawsze. Jestem głęboko przekonany, że nikt z nas nie chciałby być autorem ani odbiorcą takich słów. Są jednak czasem takie sytuacje, w których ludzie zmuszeni zostają do tego, by w końcu powiedzieć: mam dość, to koniec. Wypowiadają te słowa wobec tych, których czasami kochają, a którzy krzywdzą ich, zadają ból, niszczą ich psychicznie i fizycznie. Często dzieje się to po wielu latach życia w małżeństwie, w rodzinie czy w innych relacjach. A czasem jednak już na samym początku coś się psuje, coś nie jest tak, coś nie gra. Już na samym początku jakiejś relacji niektórzy zmuszeni są do tego, by powiedzieć te słowa: to koniec. Tak jak na samym początku został zmuszony Bóg do wypowiedzenia takich oto słów. Od kilku tygodni czytamy Księgę Rodzaju, to znaczy Księgę Początku. Przyglądamy się początkom historii świata, początkom ludzi. Czytamy o tym, jak na początku Bóg stworzył niebo i piękną ziemię, a potem stworzył człowieka. Jak obdarował go miłością, umieścił w raju, dał mu świat na własność. Czytamy, jak na początku pobłogosławił ludzi, by byli razem, by się rozmnażali, zaludniali ziemię i cieszyli się życiem i czerpali z tego życia pełnymi garściami. Cieszyli się sobą, stworzonym światem i cieszyli się relacją z Bogiem, relacją z Nim. Jednak, gdy uważnie czytamy tę historię, to piękne początki mają swoją ciemną stronę. I dziś, gdy otworzymy kolejny rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, Księgi Początku, niestety, ale usłyszymy, jak Bóg ze względu na tą ciemną stronę mówi: mam dość. To koniec. To koniec, mimo że ciągle był to dopiero początek historii. Co to oznaczało wtedy dla ludzi, którzy wtedy żyli? I co oznacza dzisiaj dla naszych żyjących w relacji z Bogiem, dla nas żyjących w relacji z Bogiem? I niezależnie od tego, czy to początek naszej przyjaźni z Bogiem, tej wędrówki z Bogiem tutaj na ziemi, czy dalszy etap tej relacji, a może jeszcze jej nie masz, a może jej zupełny brak. W rozdziale 6 pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju czytamy: a gdy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, a przy tym rodziły się im córki, synowie Boży zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały. A Pan powiedział wówczas: nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do 120 lat. W tym czasie, a także potem, gdy synowie Boży obcowali córkami ludzi i rodzili się im potomkowie, żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów. Pan zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła. Dlatego żałował Pan, że stworzył na ziemi człowieka. Bolał nad tym w swym sercu. Postanowił zatem: zgładzę z powierzchni ziemi człowieka. To koniec. Człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia. I zdaję sobie z tego sprawę, że może to brzmieć dla nas dziwnie, bo brzmi to jak pełna magicznych i nadprzyrodzonych motywów historia, historia rodem z fantazy, z powieści Tolkiena lub opowieści z Narni. Synowie Boży, ludzkie córki czy nefilici zwani olbrzymami. Teologowie i znawcy biblijnego języka wciąż badają, czy synowie Boży to potomkowie Seta, trzeciego syna Adama i Ewy? Czy może są to należący do Boga ludzie, mający związek z aniołami? A może to mężczyźni z różnych plemion, czczący różnych bogów? Wciąż trwają badania, czy nefilici to ludzie, którzy odznaczali się nieprzeciętnym wzrostem i siłą i zwani byli olbrzymami lub gigantami? Czy to może ludzie, którzy nazywani byli upadłymi, ci, którzy tak bardzo, naprawdę bardzo zatracili się w grzechu, że mówiono o nich, iż są upadli, pogrążeni w grzechu, zepsuci do szpiku kości? I niezależnie od tego, co o tym myślimy teraz i dzisiaj, fragment ten wyraźnie pokazuje nam ogromne zepsucie ówczesnych ludzi. Zepsuci, zdemoralizowani, ci ludzie łamali Boże porządki, Boże prawa. Łamali je do tego stopnia, że Bóg postanowił powiedzieć dość. To koniec. I to już nie tylko ci pierwsi ludzie, o których już tutaj z tego miejsca słyszeliśmy, którzy nie posłuchali Boga. To nie tylko Kain, który podszyty z zazdrością zabił swojego brata, ale to wszyscy ludzie, bez wyjątku, w których każda myśl serca jest ustawicznie zła. A niegodziwość staje się tak wielka, że Bóg tylko myśli o jednym. Że Bóg ma tylko jedno wyjście – usunąć człowieka z powierzchni ziemi. To koniec. I tak jak w relacjach między ludźmi, przychodzi moment, gdy przelewa się czara goryczy. Jedna ze stron mówi – dość, to koniec. Taki Bóg w tym fragmencie, próbując zapobiec rozpowszechnieniu się zła, najpierw ogranicza wiek życia ludzi na ziemi, aż w końcu postanawia to życie całkowicie unicestwić. Czy zatem Bóg jest aż tak okrutny i ma tak okropny, straszny plan względem człowieka? Historia ta pomaga nam zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że skutkiem grzechu jest kara. Adam i Ewa zgrzeszyli i utracili prawo zamieszkiwania raju. Podobnie i Kain na skutek grzechu został wygnany ze swojej ziemi. I ta sama zasada dotyczy wszystkich, bez wyjątku, którzy wybierają nieposłuszeństwo wobec Boga, którzy w jawny sposób buntują się przeciwko Jego nauce, Jego prawu, którzy buntują się przeciwko Bogu. Bóg pokazuje, że każdy grzech ma swoje granice. I wcześniej czy później przychodzi taki moment, gdy jego konsekwencją może stać się utrata tego, co jest w życiu najcenniejsze. Utrata samego życia. Na krawędzi takiego unicestwienia relacji małżeńskiej i rodzinnej stanął Andrzej, który po tym, jak jego żona pokazała mu ogrom zła, jakiego on dopuścił się względem jej, usłyszał słowa od swojej żony: odejdź. Odejdź z mojego życia. I odszedł. A ona zamknęła za nim drzwi. Na takiej krawędzi w końcu staje każdy. Może stanąć każdy, kto swoim grzechem, nałogiem wyrządza krzywdę nie tylko innym, ale i sobie. Do tego stopnia, że staje na krawędzi, na której kolejne zło, kolejne złe słowo, kolejna kradzież, kolejny kieliszek wódki czy zdrada może być krokiem do unictwienia, do zniszczenia relacji, w której jesteś, do zniszczenia zdrowia, wolności, a nawet życia. bo taki jest grzech. Prędzej czy później, jeżeli z nim się nie rozprawisz, zniewala i niszczy człowieka. Bo grzech niszczy nas samych oraz relacje, do których zostaliśmy stworzeni, do których zostaliśmy powołani. Jednak wciąż w naszych głowach gdzieś się rozumiewa pytanie, czy to Bóg jest tak okrutny i miał tak okropny plan względem człowieka? Dalej czytamy w 6 rozdziale. Noe jednak znalazł łaskę w oczach Pana. Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Urodziło mu się 3 synów. Sem, Ham i Jafet. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem. Zniszczę ich razem z nią, a ty zbuduj sobie arkę. Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą, zniszczę pod niebem wszystkie ciało, w którym jest duch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z tobą jednak ustanowię moje przymierze. Wejdziesz więc do arki ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. Z jednej strony widzimy, jak Bóg okrutnie postanawia rozprawić się z ludźmi. Z ludźmi, którzy zatracili się w swoich grzechach. Z drugiej jednak strony znajduje człowieka. Noego, którego wraz z rodziną postanawia ocalić. I to również wydaje nam się dziwne. Ten fragment jest dziwny. Bo Noe był szczególny w oczach Boga. Ale dlaczego przeżyć miała jego rodzina? Przecież nie ma tu mowy o tym, że byli nieskazitelni tak jak Noe. Czyżby Bóg miał swoich wybrańców, których postanawia ocalić? I dalej czytamy. Zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna. Przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary arki mają być takie. Długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem. Niech wystaje na łokieć ku górze. Z jej boku umieść wejście, a w środku zrób 3 pokłady. To początek opisu tego, co Noe musi zrobić. Wygląda na to, że nie ma łatwej roboty. Zanim musi to wszystko zrobić, zanim zaleje woda całą ziemię, najpierw musi zbudować arkę. Budowa tak dużej arki musiała trwać naprawdę bardzo długo. A jak wynika z tych biblijnych fragmentów, które czytaliśmy, trwała około 100 lat. Od Bożej decyzji o zagładzie do potopu minęło więc sporo czasu, naprawdę sporo czasu. Wystarczająco dużo, by inni ludzie, obserwując spektakularne czynności budowania arki, mogli odwrócić się od zła. Mogli zawrócić i zwrócić się do Boga dawcy życia. A praca nad sporządzeniem arki stanowiła czas dla innych, czas dla refleksji, na zastanowienie się nad własnym życiem. To było ostrzeżenie. Ale Bóg czekał na innych ludzi o wiele dłużej. Za 7 dni bowiem spuszczę deszcz na ziemię. Będzie padał przez 40 dni i 40 nocy. W ten sposób zgładzę z ziemi wszystko, co istnieje, wszystko to, co stworzyłem. A w jednym z żydowskich przekładów tego fragmentu ten tekst brzmi: oto daję ci 7 dni czasu. Jeśli będą pokutować, przebaczę im. Jeśli zaś nie, po upływie 7 dni sprowadzę deszcz na ziemię trwający 40 dni i 40 nocy. To kolejny dramatyczny gest Boga, który mimo, że czekał 100 lat, by ludzie odwrócili się od zła, jest gotów czekać dłużej. Jeszcze trochę. Jeszcze 7 minut. 7 dni. Ale Bóg nie tylko czeka. On nakazuje sprowadzić do arki zwierzęta. Mówi, masz kolejne zadanie. Wybudowałeś arkę, teraz musisz wprowadzić tam zwierzęta. Aranżuje więc różne wydarzenia, które być może skłonią ludzi do zastanowienia się nad własnym życiem. Może jeszcze będą mieli jakąś refleksję myśli. A gdy siedmiodniowy okres oczekiwania i zachęty dobiega końca, gdy Noe z rodziną wchodzą do arki, a wody zalewają ziemię, drzwi arki wciąż są otwarte, bo każdy mógł się w niej schować. Jeszcze przez 40 dni i nocy drzwi arki są otwarte. Dopiero po tym czasie Bóg zamyka, zatrzasnął je tylko za Noem, jego rodziną i zwierzętami. Jaki jest więc Bóg, który sprowadza taką zagładę? Czytając Boże Słowo, widzimy, że Bóg jest zarówno Bogiem miłości, jak i sprawiedliwości. Bóg pozostaje w niewyobrażalnym napięciu między sprawiedliwością a miłosierdziem. I wiem, że człowiek brnący coraz dalej w grzechu w końcu sam ściągnie na siebie zagładę. Wie o tym Bóg i wiemy to również my dzisiaj. I wie i robi wszystko, walcząc o jego życie, zdrowie, o wolność, o relacje. Walczy do końca. Do końca próbuje okazać swoje miłosierdzie i przebaczenie. Bo kocha bezgranicznie. A to napięcie, które wyczuwamy w tym tekście między sprawiedliwością a miłosierdziem, rozumią rodzice, którzy przeżywają dramat upadku swojego dziecka. To był dzień, w którym Gosia i Adam musieli zatrzasnąć drzwi swojego domu przed swoim synem, tak jak Bóg zatrzasnął drzwi arki przed tymi, którzy nie chcieli się w niej znaleźć. Przez 5 lat walczyli o swojego syna Jarka, który wybrał życie na ulicy oraz coraz bardziej pogrążając się w alkoholu i w narkotykach. W domu tak naprawdę pojawiał się wtedy, gdy potrzebował pieniędzy, jedzenia, gdy potrzebował nowych ubrań. A oni zawsze na niego czekali. Zawsze drzwi były dla niego szeroko otwarte. Nie raz, nie dwa szukali różnych możliwości, by mu pomóc, by pomóc swojemu dziecku, którego kochają najbardziej na świecie. Kiedy pobity i pijany ledwo doczołgiwał się do domu, czuwali przy nim przy łóżku. Pielęgnowali go, gdy on wylizywał się z ran i dochodził do siebie. A potem znów znikał i znów przychodził po forsę, po jedzenie. A później pod ich nieobecność okradł ich, wyniósł z domu ich rzeczy i sprzedał, żeby mieć na alkohol. A czara goryczy się przelała wtedy, gdy tego dnia pobił swojego młodszego brata, demolując przy tym mieszkanie w poszukiwaniu pieniędzy. Ze łzami w oczach powiedzieli: dość, to koniec. Gosia i Adam tak naprawdę nigdy nie przestali kochać swojego syna. I mimo iż musieli zamknąć przed nim drzwi, wciąż o niego walczą, modlą się o niego i wypatrują go, przemierzając ulicę swojego miasta, w którym wiedzą, że on jest, że żyje. I taki jest Bóg, mimo iż zatrzasnął drzwi arki za Noem i jego rodziną i z bólem patrzył, jak potop niszczy tych, którzy do arki nie weszli, odrzucając jego miłość, odrzucając jego ratunek. On nigdy nie przestał ich kochać i zawsze czeka na tych, którzy wciąż wybierają życie w grzechu. On czeka na tych, czeka na nas, czeka na tych, którzy wybierają życie w grzechu, bo Bóg okazuje swoją łaskę i do końca czeka, kochając tych, którzy Go nie kochają. Albo kochają za mało lub nigdy jeszcze Go nie pokochali. A więc co mogą zrobić ci, którzy Boga jeszcze nie kochają, nie mają z Nim relacji, albo kochają Go za mało lub nigdy jeszcze w Nim się nie rozkochali, nie zobaczyli w Nim swojego Pana i Zbawiciela? Gdy czytamy opis tych wszystkich czynności, które musiał wykonać Noe, Okazuje się, że są one wszystkie podane w drobiazgach, w szczegółach. Są skrupulatnie podane przez Boga. Arka miała być wykonana z konkretnych materiałów, miała mieć konkretną budowę, wielkość, konkretne wymiary. Również i w gromadzeniu zwierząt do arki Bóg udzielił szczególnych informacji co do gatunków, liczby i przeznaczenia. Kiedy więc Noe zrobił wszystko, co Bóg mu polecił, czytamy, że zarówno podczas budowy arki, jak i gromadzenia zwierząt, Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg. Dokładnie i we wszystkim. Noe nie tylko wysłuchał, ale zrobił. Nie tylko przyjął, ale zrobił. Zrobił wszystko, co Bóg polecił mu zrobić. Okazał Bogu posłuszeństwo we wszystkim. Posłuszeństwo, które dotyczyło konkretnych wymiarów, materiału, konkretnej budowy. I takie posłuszeństwo nie było łatwe. Bo niełatwo było przez 100 lat budować wielki okręt tam, gdzie żadne statki nie pływały. Niełatwo było przez 100 lat robić rzeczy, które dla innych wydawały się absurdalne, z których inni mogli szydzić, śmiać się. Jednak on był posłuszny Bogu i robił wszystko to, co Bóg polecił mu. Przez 100 lat swojego życia Noe prawdopodobnie jako jedyny człowiek na ziemi wierzył w to, co dla innych było niewiarygodne, co dla innych było powodem do śmiechu. A więc zaufanie, posłuszeństwo i wiara Noego to klucz do ocalenia siebie, rodziny oraz wszystkich, którzy mogli być ocaleni. I również dla nas, którzy może nie kochamy tak bardzo, jak powinniśmy kochać Pana Boga, a może kochamy za mało lub Go jeszcze nie pokochaliśmy. Również dla nas istnieje droga ratunku, do której kluczem jest zaufanie, posłuszeństwo i wiara. Jeśli wierzysz, ale wciąż zmagasz się z konkretnymi grzechami, nie potrafisz zerwać z konkretnym nałogiem czy zerwać jakąś złą relację, to może jest tak dlatego, że za mało Go słuchasz i nie jesteś Mu posłuszny w 100%, tak jak powinieneś być Mu posłuszny. A może nie wierzysz, ale też się zmagasz ze złem, które niszczy ciebie i twoich bliskich, to być może właśnie dzisiaj jest pora, by spróbować uwierzyć, okazując Bogu zaufanie i stać się Mu posłusznym. Tak normalnie, zwyczajnie. Dlatego uwierz, zaufaj i bądź posłuszny Bogu, bo tylko On może cię ocalić. Andrzej, o którym słyszeliśmy na początku, opuścił dom swojej żony po tym, jak usłyszał: to koniec, odejdź. Już 4 rok mieszka sam i mimo iż samotność bardzo mu doskwiera, wciąż utrzymuje, że niczego złego nie zrobił, że to ona jest wszystkiemu winna, że to on jest pokrzywdzony i że wszystkiemu winna jest jego żona. Chociaż bliscy próbowali mu pomóc, rozmawiali z nim, uświadamiali mu, że nie był aniołkiem, że powinien pracować nad sobą, może pójść na terapię, może z kimś porozmawiać, ale on i z nimi pozrywał relacje. Nie pozwolił sobie pomóc i nikomu nie pozwala, ilekroć ktoś próbuje się do niego zbliżyć, z nim porozmawiać. Tak bywa. Ale pomóc sobie pozwolił Jarek, syn Gosi i Adama. Gdy jego rodzice zamknęli przed nim drzwi, nie było to łatwe. Gdy zamknęli przed nim drzwi swojego domu, nie przestali go kochać, nie przestali martwić się o niego. Pewnego dnia Gosia, przemierzając ulicę miasta, wypatrzyła go gdzieś z daleka. Jak brudny, głodny, z trzęsącymi się rękami podchodzi do ludzi i prosi o złotówkę, o 2 złote na bułkę. Podeszła do niego i w reklamówce z kanapkami, które od niej dostał, była kartka z adresem, pod którym Gosia napisała: tam ci pomogą. Jarek zjadł kanapki, a kilka dni później, gdy tak naprawdę stanął już na krawędzi grzechu, uświadomił sobie, że może ten grzech zniszczyć całe jego życie. I po raz pierwszy posłuchał swojej mamy i zapukał pod wskazany przez nią adres. A później zaczął słuchać ludzi. Ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia do niego. Którzy zaczęli mu pomagać bezinteresownie. Zaczęli mu pomagać z powodu tego, że sami kochają Chrystusa. A dzisiaj Jarek trzeźwieje. I od 5 miesięcy jest w ośrodku, gdzie leczy się swojego uzależnienia. Jest w ośrodku, gdzie dochodzi do siebie i coraz bardziej poznaje Jezusa i uczy się, jak być Mu posłusznym, jak Mu ufać, jak w Niego wierzyć. Bo mimo tego, iż Bóg pewnego razu powiedział dość i postanowił przez wody potopu usunąć ludzi z powierzchni ziemi, to w arce zbudowanej przez Noego czekał najdłużej, jak tylko się da. Na wszystkich, bez wyjątku. Na wszystkich, którym groziła zagłada. A nawet wtedy, gdy tylko za Noem i jego rodziną z bólem zaczasał drzwi, miał kolejny plan. Plan na to, jak ratować innych grzesznych ludzi. I jak ratować grzeszników przed śmiercią. Przed tą zupełną śmiercią. I 2000 lat temu Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, na świat. Po to, by nas zbawił przez swoją śmierć na krzyżu. A Chrystus był mu posłuszny. I dzisiaj On jest naszym ocaleniem, naszym życiem. Jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Boga, jak tylko przez Niego. Dzisiaj On jest naszym ocaleniem. On jest w stanie uratować nas od wiecznej śmierci. A uratowani od tej wiecznej śmierci będą ci, którzy uwierzą, zaufają i będą Mu posłuszni. Tak jak uwierzył, zaufał i był posłuszny Noe. Jeśli zatem wierzysz w Jezusa, który ocalił twoje życie, ale wciąż zmagasz się z grzechem, który rujnuje twoje życie doczesne tutaj na ziemi, zacznij może bardziej Go słuchać i wprowadzać Jego słowa w swoim życiu. A może już słyszałeś o Jezusie, ale Go jeszcze nie poznałeś, nie zbudowałeś z Nim takiej osobistej relacji, bo wciąż jest dla Ciebie abstrakcją. Spróbuj uwierzyć. A On nauczy Cię, jak słuchać Boga i pomoże Ci zwyciężyć grzech, zanim grzech zwycięży Ciebie. Bo miłujący Bóg przez posłuszeństwo swojego Syna zwyciężył grzech. Dlatego oddaj Mu swoje życie, bo z Nim zwyciężysz grzech, zanim grzech pokona Ciebie.